W naszym regionie, w Lubuskim, są bardzo dobre, korzystne warunki, jeśli chodzi o nasłonecznienie, więc jak najbardziej polecam fotowoltaikę. Oczywiście, jeśli chodzi o energetykę wiatrową, to też są również korzystne warunki. Jeśli chodzi o ciepło ziemi, mało spotykane, geotermia głównie w rejonach kujawsko-pomorskich, w Lubuskim niestety nie jest to za bardzo popularne.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. Wizja płacenia jak najniższych rachunków za ogrzewanie domu jest kusząca, ale warto dokładnie przeanalizować konsekwencje wyboru różnych źródeł ogrzewania, wentylacji czy ocieplenia, nawet bryły budynku i usytuowania względem słońca. Dzisiaj ekspertami w audycji będą Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Witam.
Dzień dobry, witam.
Oraz pan Paweł Aulich, właściciel jednej z firm zajmujących się energooszczędnymi instalacjami. Witam również.
Witam, dzień dobry.
Czy w związku z tym, że mamy taką aurę, jaką mamy, wzrosło zainteresowanie w ogóle tym tematem, jeżeli chodzi o możliwości zaoszczędzenia na ogrzewaniu?
Ja widzę, że niezależnie od aury, zwiększenie zainteresowania potencjalnych osób, które budują domy dla siebie do życia.
Nowe domy,
nowe
tak?
Nowe domy, które mogą wykorzystywać energię odnawialną. To jest bardzo, w moim odczuciu, bardzo dobry kierunek. Tym bardziej, że mogą te domy być również domami zero energetycznymi czy zero kosztowymi, jeżeli potencjalny inwestor, krótko mówiąc Kowalski, zainstaluje instalację fotowoltaiczną i na przykład ogrzewanie za pomocą pompy ciepła. I tak naprawdę inwestując na początku, na starcie nieco większe środki, mamy możliwość mieszkania do końca życia za darmo.
Ja pamiętam, jak początki były tego typu stosowanych rozwiązań, to dużo było osób, które krytykowały to, mówiąc o tym, że w naszych warunkach pogodowych nie ma słońca, nie ma wiatru, także wydatek jest nierozsądny. Jak państwo teraz oceniają tego typu urządzenia, które pojawiły się już na rynku?
Myślę, że świadomość mocno rośnie i jakby zmienia się troszkę optyka patrzenia na technologie te energooszczędne, te najbardziej efektywne, w dużej mierze też energetykę odnawialną. Już nie mamy potrzeby wyjaśniania, co to panel fotowoltaiczny, często nie mamy potrzeby wyjaśniania, co to pompa ciepła. Więcej teraz musimy wyjaśniać, na jakie wskaźniki trzeba zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście dobrać dobre urządzenie do własnego domu. Ta energetyka odnawialna, z której możemy korzystać w pełnym jej spektrum, ona też jest dedykowana pod konkretne potrzeby. Tak? I nie zawsze w jednym miejscu, w jednym budynku, w jednym domu będzie najlepsza pompa ciepła, czy nie zawsze będzie najlepszy kociołek gazowy, czy inne rozwiązanie, czy kolektory słoneczne, tak, do których byliśmy przyzwyczajeni. Wszystko będzie zależało od tego, jak my tą energię będziemy potrzebować, jak ją będziemy eksploatować i to też będzie wpływało na koszty eksploatacji danego obiektu. Tak? Ktoś będzie przebywał w domu dłużej, ktoś będzie przebywał w domu krócej, ktoś bardziej będzie zużywał energię elektryczną, ktoś będzie bardziej zużywał ciepło. Tutaj należy dalej jakby na samym początku budowy, na samym początku myślenia o tym naszym portfelu energetycznym, tak możemy to nazwać, myśleć o tym, jak my rzeczywiście konsumujemy tą energię. Tutaj też się dużo zmienia.
Panowie zajmują się instalacjami, ale ważne jest także to, w jaki sposób architekt zaproponuje czy zaprojektuje nasz nowy dom. Posłuchajmy architekta Jerzego Gołębiowskiego.
Zbliżamy się do nowej epoki bardzo oszczędnego budownictwa. Myślę, że pojawią się nowe wymagania, nowe normy, które zmuszą nas do tego, żebyśmy w trybie pilnym się właśnie douczyli.
Projektowanie jest dosyć chyba elastyczne, ponieważ co chwilę słyszymy o nowych sposobach używania energii czy produkcji energii poprzez wiatraki, poprzez ogniwa fotowoltaiczne, poprzez pompy ciepła.
Różnorodność tych elementów, które wpływają na oszczędność energetyczną, polega na tym, że możemy korzystać z poszczególnych źródeł albo kompleksowo. No, idea jest następująca. Jeżeli się zbliżamy do pojęcia w ogóle budynków nie tylko energooszczędnych, o których teraz rozmawiamy, natomiast w kolejności jeszcze są budynki nisko energetyczne, pasywne, zeroenergetyczne i nawet o dodatnim bilansie energetycznym. A więc mamy przed sobą całe pasmo, które spowoduje, że będziemy musieli w jakimś tam okresie, powiedzmy dwuletnim czy trzyletnim, przystosowywać się kolejno do poszczególnych barier. I te bariery będziemy musieli pokonywać. Dużo większy problem już jest, Kiedy mówimy o budynku pasywnym, tu już się nic nie da zrobić ze starymi budynkami. Tu trzeba już budować od zera taki budynek z zachowaniem bardzo ścisłego reżimu wszystkich elementów budowlanych. Co zrobić, żeby doprowadzić świeże powietrze, to powietrze ogrzać i je nie tylko wyrzucić, ale powtórnie, jak wspomnieliśmy, zagospodarować. I jak w budynku jednorodzinnym każdy z nas sobie wyobraża, że to jest możliwe do osiągnięcia, to teraz wyobraźmy sobie budownictwo wielorodzinne, gdzie tą wymianę powietrza trzeba zrobić w ramach jednego mieszkania. Ile urządzeń dodatkowych trzeba zamontować, ile w związku z tym energii trzeba zużyć, żeby te urządzenia działały. I tu jest, wszyscy zadajemy sobie pytanie, gdzie jest ten bilans dodatni tej całej zabawy, tak? Bo oczywiście wyposażamy te budynki w bardzo nowoczesne urządzenia, które będą pobierały energię elektryczną. I teraz, żeby to zrekompensować wprost, to trzeba stosować ogniwa woltaiczne i takie urządzenia, które dostarczą tej energii, a nie tylko ją zachowają.
Współpracujecie z architektami właśnie przy tego typu decyzjach, jakie ewentualnie stosować urządzenia takie, które by spowodowały, że mniej energii jest zużywane, a efektywność tego jest dosyć dobrze dla nas przynajmniej. Efektywność jest taka optymalna.
Jak najbardziej. Dzisiaj jakby dyskusja zaczyna się od projektantów i oni też jakby wchodzą w nową erę, w nowe warunki techniczne, to zostało powiedziane. I my dosyć często konsultujemy już nie same urządzenia, ale systemy. Mamy coś takiego jak dyrektywę dotyczącą ekoprojektów. Ona z kolei nakłada, to jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która nakłada obowiązki informowania nas o zużyciu energii przez dane urządzenia. Tak przez domy jesteśmy przyzwyczajeni do certyfikatu energetycznego świadectwa charakterystyki energetycznej dla domu. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na lodówce jest już etykietka energetyczna, natomiast dzisiaj wymagania idą w tym kierunku, żeby cały system, który jest montowany w naszym domu, on był przebadany, on był wskazane było, jak bardzo jest energochłonny, ile rzeczywiście będzie ta energia nas kosztować w danym obiekcie. I tutaj podejmujemy duże dyskusje i zarówno z biurami projektowymi i z producentami energii, którzy te elementy, poszczególne elementy systemu zbierają ze sobą. My też w Centrum Energetyki w jakiś sposób symulujemy pewną pracę
układu,
testujemy te urządzenia, testujemy systemy. I dzisiaj jakby to testowanie systemów wydaje się ważniejsze niż pojedynczych sztuk urządzeń.
Czyli wiarygodne są te napisy na tych wszystkich, te naklejki, o których pan wspomniał, na tych wszystkich urządzeniach, jak testujecie, sprawdzacie wiarygodność tego typu opisów?
To są deklaracje i jakby deklaracje odnoszą się do konkretnych warunków też laboratoryjnych. To też trzeba sobie zdać z tego sprawę. My staramy się w centrum, jeżeli badamy jakieś urządzenie, jakieś systemy, to staramy się je badać w warunkach nie laboratoryjnych, tylko eksploatacyjnych. A to są dwie różne historie. Jakby świadomość też architektów, biur projektowych w zakresie tego, jak czytać etykiety, jak czytać karty katalogowe urządzeń, to jest ważne, żeby dobrać dobrze urządzenie. Nie ma tak, że urządzenie, które ma bardzo duży współczynnik sprawności podany w dokumentacji technicznej, to ono w naszych warunkach będzie bardzo dobrze funkcjonowało, bo możemy potrzebować temperaturę, którą będziemy w budynku utrzymywać inną, wyższą, niższą, tak to urządzenie będzie zmieniało swoją sprawność. I tutaj dzisiaj jest bardzo duże pole do popisu w kontekście zarządzania energią już tych urządzeń, które są zainstalowane, dopasowania ich do charakterystyki energetycznej budynku, ale też budowania zestawu komponentów dla tych obiektów.
Te wszystkie urządzenia, o których pan wspomniał, także wymagają energii, czy pompy ciepła, czy rekuperacja. To wszystko wymaga też energii.
Tak, z tym, że tutaj już działamy w zakresie energii na troszkę innych poziomach sprawności i wytwarzania. Rzeczywiście do pompy ciepła będziemy potrzebowali energię, do rekuperacji będziemy potrzebowali energię, ale przez to, że do pompy będziemy potrzebowali 1 kWh energii elektrycznej, to wytworzymy 3,5 kWh ciepła.
Czyli chodzi o bilans, tak?
Chodzi o bilans energetyczny.
To jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli wykorzystujemy tradycyjne metody ogrzewania budynku, na przykład kotłami stałopalnymi, na poziomie inwestycji musimy wziąć pod uwagę, że musimy mieć dużą kotłownię, która tak naprawdę przy bilansie budowy budynku może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo jeżeli weźmiemy średnio koszt wybudowania metra kwadratowego domu na poziomie 2,5 tysiąca złotych na przykład i 20 metrów kwadratowych, no to tam kwota w dziesiątki tysięcy złotych się wygeneruje. Jeżeli weźmiemy pompę ciepła, która może stanąć tak naprawdę w szafie, w przedpokoju, za kotarką.
To nie trzeba w ogóle piwnicy budować.
W ogóle nie potrzeba ani piwnicy, znaczy nie mówię już o piwnicy, ale nawet nie potrzeba kotłowni i możemy zaoszczędzić tą sumę, i przeznaczyć ją na przykład na właśnie dopłatę do tej różnicy między kotłem stałopalnym a pompą ciepła i jeszcze na fotowoltaikę nam zostanie. Czyli tak naprawdę zmniejszając, czy wykorzystując kotłownię na pokój, jeżeli nam brakuje w mieszkaniu pokoju, to lepiej zrobić mniejszy troszkę dom, o te 10-15 metrów kwadratowych, postawić pompę ciepła, wyjdą nam ten sam koszt budowy domu, a mamy dom praktycznie biorąc w bardzo niskich kosztach eksploatacji.
A teraz też polecane są domy jak najbardziej prostej konstrukcji, bez wykuszy, bez załamań różnych, proste kąty, po prostu bryła, tak? Żeby ewentualnie te straty ciepła też nie były zbyt wielkie, tak?
No tak, tam gdzie będziemy mieli różną bryłę, tam gdzie będziemy mieli coraz więcej łączeń różnych materiałów w tym budynku, tam będziemy mieli stratę energii. No, niestety to budownictwo też i technicznie, technologicznie jakby nie mamy go do końca dostosowanego w taki sposób, żeby w 100% zredukować wszystkie przegrody, które rzeczywiście wpływałyby nam na to, że ta energia tamtędek ucieka. Bardzo fajnie to widać w momencie, kiedy ktoś, można sobie w internecie sprawdzić, ale kiedy ktoś zbadałby sobie swój budynek pod kątem termowizyjnym, taki niezaizolowany, ale od wewnątrz. I zobaczył od wewnątrz, bardzo ładnie w takiej charakterystyce widać
tam, gdzie niebiesko, tam, gdzie czerwono,
ale widać, gdzie jest łączenie poszczególnych pustaków, poszczególnych cegieł. To wszystko jest widoczne. Tamtędy ta energia ucieka. I tak możemy sobie wyobrazić każde inne łączenie, tak? Łączenie dachu, łączenie tego wykuszu, łączenie poszczególnych ścian.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak budować, jak remontować domy tak, żeby były energooszczędne? O tym dzisiaj rozmawiamy. Ekspertami, przypomnę, w audycji są Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Paweł Aulich, właściciel jednej z firm zajmujących się energooszczędnymi instalacjami. Poprosiłbym o kilka porad. Na przykład wyjeżdżamy w zimie. Czy jak zostawiać, jak ogrzewać w tym czasie budynek?
W moim odczuciu najlepiej nie wychładzać zbytnio domu, ponieważ...
Czyli jaką temperaturę zostawiamy na im?
18-19 stopni, nie niżej, ponieważ później uruchomienie całego domu, dojście do temperatury takiej mieszkalnej, której no, na co dzień używamy, pochłonie dużo więcej energii niż utrzymanie tej temperatury takiej lekko niższej. Wiadomo, że należy wziąć pod uwagę to, że każdy jeden stopień Celsjusza więcej w mieszkaniu to są około 3% zwiększone zużycie energii. Natomiast to jest jakby na co dzień bierzemy to pod uwagę. Natomiast później dogrzanie całej bryły to zużyjemy dużo, dużo, dużo więcej energii. Także nie opuszczać więcej niż do 19 stopni, 18-19 stopni.
A jeżeli chodzi o wentylowanie, bo no, nieczęsto bywa tak, że mamy no, z powodów szczelności domu lekkie zawilgocenie. Jak radzić sobie właśnie z
krótko,
tym?
Krótko, ale treściwie. Tak,
czyli co, raz dziennie, dwa razy dziennie?
Znaczy, jeżeli mamy bardzo szczelny dom i nie mamy wentylacji mechanicznej, no to lepiej przewietrzyć dom, po prostu krótko wypuścić to powietrze zużyte i zamknąć. W ten sposób to wentylować, natomiast nie zostawiać otwartego okna, żeby grzejnik otwarty był i okno otwarte, bo wtedy najwięcej ciepła nam ucieknie z domu.
Czyli jeżeli zostawimy na przykład na poziomie 18 stopni, to więcej zaoszczędzimy niż gdybyśmy wyłączyli ogrzewanie?
Tak.
Przy wyjazdach na przykład w czasie, no jak dzisiaj.
Oczywiście, jeżeli wyjedziemy z domu i wrócimy, będziemy mieli 13 stopni, to więcej na tydzień, czy nawet na dwa tygodnie, to więcej energii zużyjemy niż utrzymując te 18 stopni w domu.
A kolejna zasada, to mówiliśmy już o tym kiedyś na antenie naszego radia, kominiarz tam radził też, by być skłonnym do palenia w piecach od góry, to znaczy, żeby podpalić nie tak jak zwykło się robić od dołu palenisko, tylko od góry. Czy państwo sprawdzali to, rzeczywiście efektywność tego typu palenia?
No my to na co dzień sprawdzamy, bo weryfikujemy, też doradzamy w różnych zakresach i staramy się budować troszkę taką kampanię społeczną związaną szczególnie z tą emisją smogu, o której ostatnio bardzo często mówimy, słyszymy i która często nas drażni, tak? Bo każdy z nas odczuł ten dym, który wylatuje z komina na zewnątrz, wychodząc na dwór czy na spacer, co dosyć często w ostatnim czasie jest jest zauważalne. No i tutaj, żeby tak zadziałać na wyobraźnię, myślę, że najlepiej powiedzieć to w ten sposób. Jeżeli palimy od dołu, to ten dym rzeczywiście się ulatnia, nawet jak ognisko rozpalamy tak od dołu, no to na początku mamy dym. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy ten płomień byśmy osadzili u góry paleniska, tak? Czyli wrzucamy do pieca bezpośrednio, rozpalamy od góry i zaczyna się to od góry palić. Ogień, który się pojawia u góry, on ma szansę wypalić wszystkie dioksyny i ten dym, który się pojawia u góry, wypala. Wypala też te elementy cząstek stałych. To, co dzisiaj nas najbardziej razi, to oprócz benzoalfapirenu, czyli tych dioksyn, to są pyły, te pyły nisko zawieszone, tak, PM2,5 i PM10, mówimy o średnicy tych pyłów. No to też jak mamy płomień u góry, to co wylatuje, to co miałoby się ulotnić do naszego komina, to po prostu przez ten ogień jest spalane.
Ale to w każdym piecu, czy musi być ten kocioł, że tak powiem, napędzany powietrzem, musi być sztucznie nawiewany, musi być jakiś wentylator, który wymuszał będzie obiekt.
Wentylatora nie musi być. Większości kotłów, które mamy zainstalowanych w domu, możemy spokojnie stosować palenie od góry. Tutaj z tym nie ma problemu.
Czyli jak wsypujemy węgiel, załóżmy?
Wsypujemy węgiel, rozpalamy od góry, ten węgiel się wypala w dół. Jedna ważna zasada, rozpalamy. Nie dorzucamy.
Jak nie dorzucamy?
Nie dorzucamy. Czekamy, aż całość tego nasypu, który zrobiliśmy, rozpaliliśmy, się wypali. Wybieramy popiół, wrzucamy od nowa i znowu od góry rozpoczynamy proces spalania. To nie będzie ciągły proces spalania, taki do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Tak? Czyli coś tam się dopala, no to wieczorem jeszcze sobie dorzucimy. To jest właśnie ten jeden z podstawowych błędów związanych z tym, że zaraz pojawia się czarny dym z komina, zaraz pojawiają się te dioksyny, te pyły. Też jest ważne, że w momencie, kiedy my organizujemy to spalanie w taki sposób, że spalamy od góry, to oszczędzamy na opale. Tak z naszych wyników średnio w okolicach 30% jesteśmy w stanie zaoszczędzić spalając od góry.
30%?
W okolicach 30% na opale jesteśmy w stanie zaoszczędzić, spalając go od góry zamiast od dołu.
A od góry to co? Kawałek drewna? Podpałkę prostu.
Podpałkę.
Tak? I to się tak dokładnie zapali? Tak, żeby...
No, zapali się, tak. No, ogień ma to do siebie, że gdzieś ten materiał będzie wypalał tą górną warstwę, później schodził w dół. Grilla. Jeżeli kojarzymy węgiel, nie węgiel drzewny, tylko brykiet w grillu, tak? No to ten brykiet co się dzieje? On na początku, jak rozpalamy, no to rzucamy brykiet, wrzucamy do góry, tak? Czy polewamy i rozpalamy, tak? I co się dzieje z tym brykietem? On żarzy się na górze, tak? I ten żar schodzi w dół tego brykietu. I tutaj mamy tą samą sytuację.
Czyli jak państwo mają w domach właśnie piece na ogrzewanie, na przykład, nie wiem, węglem, drewno tak samo?
Drewno tak samo.
Czyli drewno też w kominku na przykład, jak palimy, układamy i od góry zaczynamy palić. I wtedy ten ogień powoli w dół schodzi,
dokładnie,
dając większą temperaturę, stałą temperaturę, tak? I
przede wszystkim wypalając te rzeczy, na których nam nie zależy, może nam nie do końca, ale na pewno sąsiadowi nie zależy.
Czyli nie kopcimy po prostu.
Nie kopcimy, dokładnie.
Drugą kwestią jest jeszcze temperatura tego kotła. Czyli ważne jest, żeby kocioł, który jest na kocioł stałopalny, czy na węgiel, czy na drewno, musi pracować na wysokiej temperaturze. Wszystkie parametry, które są podawane przez producentów, efektywność, sprawność, moc, są podawane przy temperaturach bardzo wysokich, 80-90 stopni. I tak należy utrzymywać te kotły czy piece, żeby tą temperaturę uzyskać, żeby wszystkie te składniki opału się wypalały. I to wtedy pracuje na dużej sprawności. Jeżeli kocioł jest skręcony, czyli tak najczęściej to automatyka kotła zakręca dopływ powietrza, to zaczyna się dusić po prostu, zaczyna kopcić, dymić. I to jest też jeden z głównych problemów. Także przy kotłach stałopalnych najlepiej zastosować tak zwany bufor pośredni z dużą ilością wody, który powoduje, że będziemy mieli takie sprzęgło. Tu mamy z jednej strony wysoką temperaturę na piecu, ale z drugiej strony możemy tą temperaturę regulować na instalacji grzewczej.
Czyli dobrze zainstalowany zbiornik, który pochłonie jakby tą energię z tego kotła, tak?
Tak, on pochłonie, czy będzie taka bateria. To będzie taka nasza bateria, gdzie będziemy mogli ładować. On sobie nawet te przerwy technologiczne, o których pan tutaj mówił przed chwileczką, że jak wygaśnie, czekamy, aż wygaśnie ten płomień, to nawet tego nie jesteśmy w stanie zauważyć, bo na przykład całą noc może pracować, pobierając energię z tego zbiornika, z gorącą wodą.
No ale wtedy, jak pan powiedział, jeżeli palimy od góry, to co, mamy cały czas mieć piec odkręcony i też do jakiej temperatury? W ogóle nie zakręcać, nie zamykać dopływu powietrza? Czy...
Nie, no dopływem powietrza będziemy w jakiś sposób regulować, natomiast to palenie od góry też będzie powodowało, że jeżeli mamy piec rozkręcony i palimy od dołu, mocno opuścimy mu strumień powietrza, to co się dzieje? Bardzo duży ogień, tak? My tego ognia, temperatury, ciepła z tego ognia wydzielonego nie jesteśmy też w stanie odebrać. I tu jest też clue. Tą energię, którą my jesteśmy w stanie odebrać, no to jest ona uzależniona od tego wymiennika, który mamy zamontowany, wodnego, tak? Który tą energię nam zabiera. Ale przy bardzo szybkim rozpaleniu, przy bardzo dużej ilości powietrza, która będzie dochodziła, dojdziemy do sytuacji takiej, że to ciepło, które my chcielibyśmy wykorzystać, ono ucieka po prostu przez komin.
Przejdźmy teraz na wyższy poziom, czyli jak ewentualnie możliwości wykorzystania na przykład ogniw fotowoltaicznych albo ogniw solarnych, czyli czy warto instalować tego typu urządzenia na domach?
Są dopłaty na modernizację instalacji grzewczych, na nowsze, na bardziej efektywne.
Jakby troszkę jeszcze szeregując, bo kilka tematów się pojawiło. Jakby ta wysoka temperatura pojawiła się w momencie, kiedy spalamy od dołu, tak? Kiedy bardzo szybko gdzieś tam nam się rozpala ten płomień i ta temperatura ucieka. Natomiast jeżeli będziemy spalali od góry, to ta temperatura będzie optymalna dla naszego procesu, tak? Bo ona będzie temperaturą ognia bezpośrednio, nie już dymu, tylko ognia, a będziemy schodzić w dół z tym opałem. Ten opał będzie się wypalał w dół, w związku z tym będzie się wypalało tylko tyle, ile rzeczywiście tego opału w danej chwili będzie potrzebne. Także tutaj raczej to gdzieś tam połączyły się dwie nasze wypowiedzi. Bazujemy na tym, że palimy od góry.
Czyli jak będziemy palić, jeszcze raz, jak będziemy palić od góry, to ta temperatura i tak będzie niższa niż to.
Ona będzie optymalna, nie będzie zbyt wysoka, tak ta ilość energii, ten opał nie będzie się tak szybko wypalał, bo tego opału już nad ogniem nie będzie po prostu. Natomiast w momencie, kiedy rozpalamy od dołu, no to nie pali nam się powiedzmy, nie wiem, 1, 2, 3 kawałki węgla, jeżeli palimy od góry, tylko jeżeli palimy od dołu, to palą się 3 naraz, tak? No wydaje się, że świadomość rośnie, ale też pamiętajmy sami, że sami budujemy środowisko, w którym żyjemy i myślę, że też dzisiaj jest taki dostęp do technologii, czy do prasy, w której te tematy są poruszane, czy do internetu, gdzie można dużo fajnych artykułów znaleźć. Spróbujmy sami troszkę też zmieniać nasze nawyki energetyczne. To w jaki sposób my żyjemy, korzystamy z energii w domu, to w jaki sposób my eksploatujemy nasz dom, to, co było powiedziane, w jaki sposób, jak wyjeżdżamy, zostawiamy tą temperaturę w domu, to też powinno dać nam wymierne korzyści bezinwestycyjne, tak na dobrą sprawę, w rachunkach.
Przed audycją wspomniał pan o doświadczeniu, które proponujecie zrobić, czy robicie wobec najmłodszych. Może państwo też by spróbowali, jak to działa? Jak to doświadczenie mówi pan o spaleniu papieru toaletowego, na przykład w piecyku, w kominku?
No dokładnie, no możemy, żeby wrócić do tematu, który poruszaliśmy, spalanie od góry, spalanie od dołu, to proponuję każdemu, żeby spróbował od dołu zapalić taki zgnieciony kawałek papieru toaletowego i zapalić go od góry i zobaczyć, jaki wtedy dym jest i jaki jest efekt tego płomienia. Ciekawe doświadczenie.
W kominku palimy, oczywiście.
Możemy w kominku, możemy ewentualnie na kawałku deseczki spalić ze szklanką wody obok, żeby ewentualnie ugasić, ale jak najbardziej, czy to w urządzeniu, czy też można spróbować nawet na grillu sobie rozpalić, żeby też zbudować swoją świadomość, którą później należy przekazywać innym.
Mam nadzieję, że będzie coraz cieplej, także skończy się sezon ogrzewania, a państwo w tym czasie będą mogli myśleć i próbować zmodernizować swoje typy ogrzewania, tak żeby już tej energii i tego zanieczyszczenia środowiska było dużo mniej.
Coraz częściej instalacje są realizowane w domach z pompami ciepła, które w normalnym trybie mogą chłodzić domy. I tak naprawdę montując i pompę ciepła, i fotowoltaikę możemy mieć cały rok i ciepło, i chłodno, i za to nie płaci tak naprawdę.
I wypatrujcie państwo programów, które służą temu, by wspierać tego typu inwestycje. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi ekspertami dzisiaj byli pan Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim oraz pan Paweł Aulich, właściciel jednej z firm zajmujących się energooszczędnymi instalacjami. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.